Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O znaczeniu nowej ewangelizacji i odnowie życia sakramentalnego mówił Benedykt XVI na zakończenie synodu biskupów. Papieskim wskazaniom odnoszącym się do tych kwestii poświęcimy pierwszą część magazynu. Posynodalną refleksją podzieli się także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Michalik. Następnie z księdzem Henrykiem Pietrasem, autorem książki pod tytułem Duchowa pielgrzymka do Ziemi Świętej, będzie rozmawiał Piotr Rabciak. Na niedzielny magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Uroczystą Eucharystią w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem Benedykta XVI zakończył się synod biskupów o nowej ewangelizacji. Mszę koncelebrowali kardynałowie i biskupi biorący udział w obradach.
W homilii papież nawiązał do słów Ewangelii opisujących cud uzdrowienia niewidomego Bartymeusza pod Jerychem. Ojciec Święty podkreślił, że święty Marek przedstawia go nie jako ślepego od urodzenia, ale człowieka, który wzrok stracił. Jest więc osobą, która ma świadomość, że utraciła światło. Równocześnie jednak jest pełen nadziei, że spotkanie z Jezusem i powierzenie się Jemu sprawi, że będzie uzdrowiony. Tak też się dzieje.
Papież nawiązał również do ciekawej interpretacji tej perykopy spisanej przez świętego Augustyna. Twierdzi on w niej, że Bartymeusz popadł w nędzę z bardzo wielkiego dobrobytu. Był bowiem nie tylko ślepcem, ale także siedzącym przy drodze żebrakiem.
Ta interpretacja mówiąca, że Bartymeusz był osobą bardzo zamożną, która popadła w biedę, pobudza nas do zastanowienia. Zachęca do pomyślenia, że są bogactwa niematerialne, cenne dla naszego życia, które możemy utracić. W tej perspektywie Bartymeusz może być przedstawicielem tych, którzy mieszkają w regionach od dawna ewangelizowanych, gdzie światło wiary osłabło, gdzie ludzie oddalili się od Boga, już nie uważają, że jest on ważny w ich życiu. Ci, którzy utracili więc wielkie bogactwo, utracili wzniosłą godność, nie wynikającą z sytuacji ekonomicznej czy władzy doczesnej, lecz chrześcijańskiej. Stracili pewne i stabilne ukierunkowanie życia i stali się często nieświadomie ludźmi żebrzącymi o sens swej egzystencji. Tak wiele osób potrzebuje nowej ewangelizacji, czyli nowego spotkania z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, który może ponownie otworzyć ich oczy i wskazać im drogę.
Papież nawiązał także do zakończonego synodu biskupów o nowej ewangelizacji.
Nowa ewangelizacja dotyczy całego życia Kościoła. Odnosi się ona w pierwszym rzędzie do duszpasterstwa zwyczajnego, które w większym stopniu powinno być ożywiane ogniem Ducha, aby rozpalić serca wierzących, którzy regularnie uczestniczą w życiu wspólnoty katolickiej, gromadząc się w Dzień Pański, by karmić się Słowem Bożym i chlebem życia wiecznego.
Ojciec Święty podkreślił w tym kontekście trzy najważniejsze wskazania, które wyłaniają się z dyskusji synodalnych. Pierwsze dotyczy sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Podkreślono między innymi potrzebę odpowiedniej katechezy przygotowawczej do chrztu, bierzmowania i Eucharystii, a także znaczenie sakramentu pokuty jako źródła Bożego miłosierdzia.
Drugie wskazanie dotyczy misji ad gentes. Zadaniem Kościoła wciąż pozostaje głoszenie orędzia o zbawieniu wszystkim, którzy do tej pory nie poznali Jezusa Chrystusa, co odnosi się wciąż do wielu miejsc, zwłaszcza w Afryce, Azji i Oceanii.
Trzeci aspekt dotyczy ochrzczonych, którzy nie żyją jednak zgodnie z wymogami chrztu. Takich ludzi jest wielu na wszystkich kontynentach, zwłaszcza w krajach najbardziej zlaicyzowanych. Oprócz tradycyjnych metod duszpasterskich, Kościół powinien zatem, wciąż proponując prawdę Chrystusa w postawie dialogu i przyjaźni, posługiwać się także nowymi metodami, używając języka dostosowanego do różnych kultur świata.
Bracia i siostry, dzisiaj rano zakończył się synod biskupów. Przypomniał on, że nowa ewangelizacja jest zadaniem nas wszystkich, domaga się od nas wzrostu gorliwości, odrodzenia życia sakramentalnego, powrotu do praktyk religijnych ze strony tych, którzy oddali się od Kościoła, głoszenia oręcza Chrystusa wszystkim, którzy Go jeszcze nie znają. Niech Boży Duch ożywi nasze serca mocą wiary, obudzi potrzeby trwania bliskości z Bogiem. Na realizację tych ważnych zadań serca Wam błogosławię.
W ten sposób do zakończonego zgromadzenia zwyczajnego synodu biskupów Benedykt XVI nawiązał także w słowie na Anioł Pański. W rozważaniu zwrócił uwagę, że 3-tygodniowe obrady były głębokim doświadczeniem kościelnej wspólnoty pośród trudów i nadziei współczesnej ludzkości. Znamienną okolicznością była także 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz rozpoczęcie Roku Wiary.
Przypomnienie o błogosławionym Janie XXIII, słudze Bożym Pawle VI, o okresie soborowym było szczególnie wartościowe. Pomogło nam bowiem uznać, że nowa ewangelizacja nie jest naszym wymysłem, ale dynamizmem, jaki rozwijał się w Kościele od lat 50. ubiegłego wieku, gdy stało się jasne, że również kraje o starożytnej tradycji chrześcijańskiej stały się, by tak rzec, terenem misyjnym. Tak wyłoniła się potrzeba odnowionego głoszenia Ewangelii pośród sekularyzowanych społeczeństw w dwojakiej pewności, że z jednej strony tylko On, Jezus Chrystus, jest prawdziwą nowością, która odpowiada na ludzkie oczekiwanie każdej epoki, a z drugiej, że Jego przesłanie domaga się przekazywania dalej w sposób dostosowany do zmiennych kontekstów społecznych i kulturowych.
Teraz, po zakończeniu obrad, jak zaznaczył papież, pozostaje do wykonania praca uporządkowania i opracowania refleksji i propozycji, jakie pojawiły się na synodzie. Jej efektem będzie ujednolicona synteza zawierająca spójne propozycje dla całego Kościoła.
Teraz możemy powiedzieć, że od tego synodu wychodzi mocne zobowiązanie na rzecz duchowej odnowy samego Kościoła, by następnie duchowo odnowić sekularyzowany świat. A ta odnowa wyjdzie od odkrycia na nowo Jezusa Chrystusa, Jego prawdy i łaski, Jego oblicza, tak bardzo ludzkiego, a zarazem boskiego, w którym jaśnieje transcendentna tajemnica Boga.
Współczesna sekularyzacja wyrasta z podziałów chrześcijaństwa zachodniego w XVI wieku. To wtedy religia stała się kwestią prywatną. Przypomina przy okazji synodu biskupów o nowej ewangelizacji kardynał Kurt Koch. W przekonaniu przewodniczącego papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan trzeba dziś pamiętać o tych negatywnych skutkach reformacji, kiedy przygotowujemy się do obchodów jej 500-lecia. Zdaniem kardynała Kocha droga do pojednania z luteranami jest jeszcze daleka. Największym problemem jest sama koncepcja Kościoła u protestantów. Aby przezwyciężyć tę przeszkodę, niezbędny jest solidny dialog teologiczny.
Przewodniczący ekumenicznej dykasterii nie wyklucza jednak drogi na skróty w postaci ordynariatu dla luteranów, czyli struktury analogicznej do tej, którą otrzymali w Kościele katolickim byli Anglikanie. Kardynał Koch zaznacza jednak, że inicjatywa musiałaby wyjść od samych luteranów, którzy chcieliby przejść do Kościoła katolickiego, zachowując jednak swe tradycje i zwyczaje.
Odpowiadając na pytania agencji Zenit, szwajcarski purpurat nawiązał też do problemów z interpretacją Soboru Watykańskiego II. Zauważył, że paradoksalnie zgadzają się w niej progresiści i tradycjonaliści. Dla jednych i drugich Sobór był zerwaniem z przeszłością. Benedykt XVI tymczasem uczy nas odczytywać Watykanum Secundum w ciągłości z całą tradycją, przypomina kardynał Koch.
Obrady zakończonego dziś synodu biskupów były wielką lekcją dla jego uczestników, powiedział arcybiskup Józef Michalik, poproszony przez dziennikarzy o podsumowanie tego wydarzenia. Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, synod udowodnił, że Kościół żyje i gotów jest podejmować nowe wyzwania.
To jest taki oddech problematyką Kościoła, doświadczeniami, które przynieśli poszczególni mówcy, ojcowie. Potem to jest ciekawa, bardzo ubogacająca analiza współczesnej rzeczywistości, kultury, także sytuacji Kościoła w poszczególnych krajach. I można różnie patrzeć na to doświadczenie synodalne. Z reguły będzie to spojrzenie pozytywne, że Kościół nie chowa się przed światem, Kościół chce być obecny, nie boi się nowych rozwiązań i poszukuje tych rozwiązań. Natomiast widzimy, że żyjemy ciągle w nowym świecie i w nowym Kościele. To jest pocieszające, że ten Kościół ma jeszcze ciągle coś do zaoferowania. Dużym doświadczeniem było spotkanie z głównymi szefami kościołów chrześcijańskich, obecność patriarchy Konstantynopola, obecność arcybiskupa Williamsa, anglikańskiego kościoła prymasa. Ich pozytywne świadectwa, w ogóle pozytywne otwarcie na kościół, także ludzi nauki, czy zaangażowanych bezpośrednio w duszpasterstwo, czy tych szefów ruchów współczesnych katolickich, jak chociażby Droga Neokatechumenalna, czy Focolarini, czy różne formy młodzieżowe, charyzmatyczne, to jest jednak wielka nadzieja tego ożywienia, bo w każdej sytuacji, nie tylko w Kościele, każde społeczeństwo ma prawo liczyć na tych najbardziej zaangażowanych, dynamicznych.
Odnosząc się do przesłania synodu, arcybiskup Michalik podkreślił, że nowa ewangelizacja powinna przynieść ludziom odwagę do ponownego otwarcia się na Chrystusa i Ewangelię.
Nie ma nowej Ewangelii, jest jedna Ewangelia skierowana do wszystkich i do tych sprzed 2000 lat i do tych żyjących obecnie i do tych, co przyjdą kiedyś. Tylko może nie zawsze mamy odwagę przyjąć tę Ewangelię w pełnym jej wymiarze. I dlatego spojrzenie na tę nową ewangelizację dzisiaj to znaczy obudzenie wszystkich. Ten synod w tych propozycjach, ale i w ogóle w tym przesłaniu był bardzo odważny, postawił bardzo wysokie poprzeczki, mówiąc o tym, że jeśli jeszcze nie jesteś święty, to znaczy nic nie zrobiłeś dla Ewangelii. To jest maksymalne wyzwanie, bo jeśli mamy być tacy jak Pan Jezus, to znaczy musimy od siebie zacząć wymagać coraz więcej. Nie powinniśmy usypiać Ewangelii. Wiara ciągle ma coś do zaofiarowania człowiekowi. Człowiek, jeśli potraktuje na serio to przesłanie Ewangelii, skorzysta. A jeśli pomija albo odkłada na potem, straci. Przesłanie tej nowej ewangelizacji to przesłanie nowej nadziei ludziom, którzy są zmęczeni niekiedy wiarą, bo nie odkryli jej pełni, nie doszli do jądra, tylko pozostali na powierzchni. I dlatego potrzeba. W Polsce będzie trzeba to, co robimy, robić z nową gorliwością i jeszcze nie bać się nowych metod, nowego poszukiwania. Zagospodarować przestrzenie, których mamy w Polsce bardzo dużo, gdzie Ewangelia nie dotarła. Przestrzenie ludzkiej słabości, niewydolności. W języku teologicznym będzie to sprawa grzechu, niedociągnięcia, ale nie w rezygnacji, w rozpaczy, ale w nadziei, żeby odrodzić się i znaleźć motywy do tego nowego wysiłku.
Polski hierarcha dodał, że ewangelizacja bez wiary jest niemożliwa, bo byłaby pozbawiona świadectwa.
Kościół w ostatnich dziesięcioleciach, ale i w tym synodzie podkreśla, że to wiara jest tu podstaw i dlatego połączenie roku wiary z nową ewangelizacją jest nierozłączne. Apostazja od Ewangelii jest apostazją od człowieka, bo drogą Kościoła, drogą wiary jest człowiek. Odejście od tego wymiaru całościowego, integralnego człowieczeństwa byłoby krzywdą dla człowieka, a wymiar integralny to nie tylko ciało, umysł, wola, uczucia, relacje społeczne, ale to także wymiar duchowy i to także przekroczenie już za życia progu wieczności, świadomość, że czeka nas życie po śmierci, życie wieczne. I warto o tym pamiętać i warto to ludziom mówić ze względu na nich samych, nie ze względu na jakieś inne motywacje.
Arcybiskup Michalik przyznał, że jeszcze większą uwagę synod mógł poświęcić ruchom i stowarzyszeniom działającym na pierwszej linii ewangelizacji.
Ten kościół z tych synodów, w których uczestniczyłem poprzednio i kościół obecny jest coraz żywszy, coraz bardziej odważny w patrzeniu na ten świat. Oczekiwałbym, tak mówiąc szczerze, większego podziękowania ludziom z bezpośredniej linii ewangelizacji. Ono jest w tych przesłaniach, jest messaggio i wobec księży, którzy są na pierwszej linii pracy i wobec tych ruchów, wspólnot, które mają przecież do dyspozycji ludzi, którzy życie oddają. Chociażby ten element takiego większego zauważenia i wydobycia konkretnych ruchów, stowarzyszeń, żeby pokazać na przykład i akcję katolicką, i drogę neokatechumenalną, i Światło i Życie, i Oazę, i Jean Vanier, i Focolarinów, i charyzmatyków nominalnie, bo to jednak może by prowokowało pewnych ludzi, ale jednocześnie by pokazało, że tu są te żywotne siły, które są w stanie uczynić wiele dobra i pomóc Panu Jezusowi, bo wszyscy Mu chcemy pomagać.
Dziś naszym gościem jest ojciec Henryk Pietras, autor książki pod tytułem Duchowa pielgrzymka do Ziemi Świętej. Ojcze, zanim do tego, co w książce przejdziemy, chciałem zapytać, czym dla ojca jest pielgrzymowanie, bo od tego książka się zaczyna, prawda?
Pytanie towarzyszy Kościołowi od samego początku. I zawsze miało odpowiedzi pozytywne i negatywne. Byli tacy, którzy zachwalali pielgrzymowanie, a byli tacy, którzy wysoce go odradzali, uważając, że jeżeli ktoś nie potrafi Pana Boga spotkać w własnym życiu, tam gdzie jest, to jest bezużyteczne przemieszczanie się gdziekolwiek indziej. Nic z tego dobrego wyjść nie może. Ale jednak miejsca pewne mają swój genius loci. Mają coś w sobie takiego, co pomaga człowiekowi skupić myśli albo też popatrzeć na swoje własne dotychczasowe myśli i doświadczenia trochę pod innym kątem. Nie wiem, czy jest coś takiego jak zakumulowana energia duchowa w miejscach, w których się ludzie bardzo dużo modlą, ale jakaś energia się kumuluje w miejscach. To na pewno jest powszechnym doświadczeniem. Ja to w każdym razie odczuwam, że jeżeli się jest w nowo wybudowanym domu, choćby był nawet antykami urządzony, to czuje się, że to jest nowe, jeszcze nie obmieszkałe. W starym domu, choćby był nowocześnie urządzony, to czuć się, że tutaj pokolenia naskładały swoich doświadczeń. I teraz miejsca pielgrzymkowe mają chyba też coś z tego. To znaczy, czy to jest na poziomie świadomym, czy nieświadomym, czy na jednym i drugim, ale jest jednak tak, że one coś człowiekowi mówią i tego chyba jednak warto posłuchać od czasu do czasu.
Tym najstarszym domem, tak jak ojciec wspomniał, no jest chyba Ziemia Święta. Jest wiele miejsc, do których chcemy iść, słuchając głosu Boga, no ale Ziemia Święta zajmuje na pewno szczególną pozycję wśród tych wszystkich miejsc.
No zajmuje szczególną, oczywiście, że zajmuje, ponieważ na tej ziemi zostało zapisane doświadczenie religijne, doświadczenie Bożego prowadzenia przez tysiące lat. Nie jest wykluczone, że gdyby gdzie indziej ludzie zechcieli opisać swoje doświadczenie religijne, to by to też było takie mądre i święte. Bo Pan Bóg działa w całym świecie i Pan Bóg wszystkim ludziom się objawia. No ale tam zapisano. I tam jakby ten przekaz tradycji, przekaz różnych tradycji na dodatek, jest udokumentowany i jakby celowo zachowywany. I przez to tego doświadczenia religijnego się zmarnowało mniej niż w innych miejscach. I będąc tam, znacznie łatwiej człowiekowi odczuć, że żyjemy w całym ciągu Bożego przekazu, w całym ciągu Bożego działania, w ciągu historii, która się na nas nie zaczęła i która na nas się nie kończy, gdzie my nie jesteśmy żadnym pępkiem najważniejszym, tylko po prostu jesteśmy w oczach Bożych jednymi z tych, którymi On się zajmuje.
Nie wszyscy z nas jednak dotrzeć do Ziemi Świętej z różnych powodów mogą, czy to choroba, czy sytuacja materialna. Czy te 23 refleksje, które są zawarte w duchowej pielgrzymce do Ziemi Świętej, pozwalają, pomagają nam zrozumieć to, co tam się stało? To, co tam możemy zobaczyć?
To właśnie musiałby powiedzieć czytelnik. Czy pomaga mu, czy nie pomaga? Czy zwodzi, czy prawdę mówi? Ja zapisałem w tej książeczce, w tych 20 kilku szkicach, to, co mnie wydawało się najistotniejsze właśnie na tym styku materialnego miejsca, całkowicie mierzalnego, z duchowym rozumieniem tego miejsca, z tym sensem, jakie miejsce to miało, jak zostało opisane przez autorów biblijnych, ale także przez apokryfy, przez innych mędrców. To jest niewątpliwie opis doświadczenia mojego. I jeśli komuś to doświadczenie moje może się przydać jako wskazówka czy jakaś podpora, no to bardzo proszę, po to tę książkę napisałem, bo o to mnie właśnie proszono.
Z księdzem Henrykiem Pietrasem, autorem książki Duchowa pielgrzymka do Ziemi Świętej, rozmawiał Piotr Rabciak. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.